Bardzo proszę wszystkich o uwagę, ponieważ będzie to dla mnie spory wysiłek. Chcę Wam przeczytać na tyle, na ile mi się uda, biografię człowieka, który się nazywał Henry Martin. Był misjonarzem do krajów arabskich i do Indii. Tu jest jego obraz namalowany. To jest ten człowiek na dole. W wieku 29 lat już nie żył. Odszedł do Pana. Do tego czasu przełożył Nowy Testament na język perski, na kilka innych języków. Nowy Testament, fragmenty Biblii. Podróżował po bardzo wielu krajach. Służył Bogu i Pismo mówi w liście do Hebrajczyków, żebyśmy patrzyli na naszych przewodników, czy wodzów, rozpatrując koniec ich wiary, koniec ich życia, abyśmy naśladowali wiarę ich. Jeżeli ktoś ma dobre świadectwo, jeżeli ktoś do końca swego życia do wierności doszedł i żył przed Bogiem tak, jak należy, jest to zachętą dla nas, kiedy czytamy o takich ludziach, żeby pomyśleć nad tym, żeby i nasze życie było oddane Panu tak, żeby mogło być wskazówką dla innych i chwałą dla Boga. Ten człowiek miał 29 lat, kiedy odszedł. Ja mam też tyle w tej chwili, ale nie dokonałem w swoim życiu tych rzeczy, które on dokonał. Wiemy, że każdy ma swój wyznaczony od Boga kierunek, swój wyznaczony bieg. Nie każdy będzie misjonarzem, nie każdy będzie apostołem, ale każdy może być oddany Panu. Można być oddaną Panu pielęgniarką, urzędnikiem, lekarzem, matką, żoną, kimkolwiek. Tam, gdzie Bóg powołuje, tam, gdzie stawia, można to robić w sposób porządny albo w sposób byle jaki. Każdą rzecz. Dlatego, że Pan powiedział w ten sposób: niewolnicy, nie pełnicie służby dla oka, jako ci, którzy się ludziom chcą przypodobać, ale służcie z duszy jako Panu. Czyli nawet niewolnik, który gdzieś tam musiał wykonywać jakieś przykre prace, miał okazję, żeby służyć Panu Chrystusowi. W każdej rzeczy to się sprawdza. Proszę o uwagę, bo jak mówię, ja muszę się postarać, żeby to przeczytać, także proszę, żebyście postarali, żeby się skupić na słuchaniu. Jeżeli okaże się, że sobie dzisiaj nie dam rady z całym tym tekstem, bo to jest 70 stron, to będziemy czytać za tydzień. Henry Martin, opowieść napisana przez Richarda Franz, rozdział pierwszy, przygotowanie misjonarza. Świecki historyk rzadko odczuwa zobowiązanie do zwrócenia jakiejkolwiek uwagi na dzieło Boże, ale przynajmniej w jednym okresie historii Wysp Brytyjskich dzieło Boże nie może być ani ignorowane, ani nie można mu zaprzeczyć. Było to 18 stulecie. Nazwiska Johna Wesleya i George'a Whitefielda są znane prawie każdemu dziecku w szkole. I zmiana, jaka zaistniała w życiu narodu w tym czasie, jest również rzeczą powszechnie znaną. Nigdzie bardziej nie była odczuwana niż w Kornwalii, której górnicy, farmerzy i rybacy, poprzednio bardzo znani ze swojej niegodziwości i zepsucia, byli tak pod wpływem mocy Bożej, że Jan Wesley mógł napisać w 1781 roku: nie znam chyba żadnej części tych wszystkich trzech królestw, w której nie zaistniałaby bardziej powszechna zmiana. Ale to, z czego uczeń i jego nauczyciel często nie zdają sobie sprawy, to że Boże dzieło nie zatrzymało się w tym momencie. Książki do historii zwykle zdają się sugerować, że ten ogień zapłonął na chwilę, przygasł i zaniknął. Przebudzenie się skończyło i Anglia znowu była sobą. Gdyby był to po prostu wpływ grupy entuzjastycznych kaznodziei, mogłoby tak się stać. Ale prawdziwe dzieło Boże nie umiera. Historia, która poniżej jest pokazana, stanowi tylko małą część tego coraz bardziej rozszerzającego się kontynuowania tego dzieła. Rzeczy nieznanej dla większości świeckiej historii, ale rzeczy bardzo ważnej dla tej wielkiej grupy ludzi, dla której dotyczy wieczny zamysł Boży i która będzie złożona z wielkiej liczby, której nikt nie może policzyć, z każdego narodu, ze wszystkich pokoleń i ludów i języków, która będzie razem wykrzykiwać chwałę: zbawienie należy Bogu naszemu, który siedzi na tronie, i Barankowi. Ta historia zaczyna się w Kornwalii. Miasto Truro miało swój udział w wielkiej zmianie życia w Kornwalii. Od nawrócenia w roku 1747 jego proboszcza Samuela Walkera i jego wiernej pracy w tym mieście zyskało sobie taką opinię, że mógłbyś wystrzelić z armaty na każdej ulicy w Truro w czasie nabożeństwa w kościele bez żadnego prawdopodobieństwa zabicia nawet jednej ludzkiej istoty. Pomiędzy wieloma gorliwymi członkami tego kościoła był też kasjer pewnego kupca z Truro, który nazywał się Jan Martin. Szczególny człowiek, który przez swoją uczciwą, ciężką pracę doszedł do pozycji szanowanego i dosyć bogatego obywatela Truro. Swój wolny czas dzielił pomiędzy spotkania modlitewne i gorliwe badanie problemów matematycznych. Henryk, urodzony 18 lutego 1781 roku, był synem drugiej żony Jana Martina, która zmarła, gdy jej syn miał jedynie 2 lata. To po niej Henry odziedziczył swoje nieustannie słabe zdrowie. Gruźlica, która zabiła ją i 2 siostry Henry'ego, była widoczna w nim przynajmniej przez ostatnich 5 lat jego życia i po części była również przyczyną jego śmierci. W wieku lat 28 był ostatnią pozostałą przy życiu osobą z tej rodziny. Jan Martin miał wielkie oczekiwania odnośnie swego syna, rozpoznając w nim coś, co było podobne do jego własnego bystrego umysłu i miłości do nauki. Taką też opinię miał dr Cardew, dyrektor szkoły w Truro, do której Henry został posłany w wieku lat 7, który przypominał sobie, że jego umiejętność, jego znajomość klasyków przewyższała znajomość, którą mieli jego koledzy. Henry szybko rozpoznał swój własny talent i nie starając się za bardzo ciężko pracować, przywykł do ufania swoim zdolnościom. I znano go z tego, że często chodził na lekcje bardzo mało albo wcale nieprzygotowany i wyglądało na to, że uczył się po prostu przez intuicję. Jego koledzy w szkole uważali, że jest największym leniem pośród nich. Mały Henry Martin nie był popularnym chłopcem. Jego zdolności naukowe, pewna rezerwa i nieśmiałość oraz niewielkie wymiary uczyniły go oczywistym celem dla szkolnych rozrabiaków. I chociaż nie był tchórzem, to zawsze dostawał przy takich bójkach, co przysparzało radości tym, którzy go atakowali. I wtedy on wpadał w szał, po prostu rzucał się. Był to taki mały chłopczyk, który się denerwował tym, że go biją. Martin nigdy nie robił nic połowicznie. W końcu na jego szczęście został umieszczony pod ochroną jednego ze starszych chłopców, Johna Kempthorna, który często miał to szczęście, że ratował go z objęć jego prześladowców. Szkoła w Truro posiadała dobrze zasłużoną reputację dostarczania najlepszych uczniów, którzy interesowali się klasyką literacką, na uniwersytety. Dr Cardew rozpoznał, że Martin jest niezwykle zdolnym uczniem i w wieku lat 15 wysłał go do Oxfordu, żeby ubiegał się o stypendium w Kolegium Corpus Christi. I pomimo jego młodego wieku prawie otrzymał to stypendium. Potem jednak okazało się, że będzie studiował matematykę. Trafił do Uniwersytetu w Cambridge, do College St. John, gdzie był już ten uczeń, który wcześniej się nim zajmował, John Kempthorne. Studiował w Cambridge. Bardzo szybko zajął tam dosyć wysokie miejsce. Był drugi na swoim roku, jeśli chodzi o wyniki w nauce. W tym czasie jego siostra, jego ojciec starali się przekonać go, żeby szukał Pana. Kiedy wrócił do domu na wakacje w 1799 roku, często moja droga siostra mówiła mi na temat religii. Również modliła się o niego. W roku 1800, w styczniu, zmarł jego ojciec. I młody człowiek, który nie był poruszony przez słowa swego ojca i jego życie, nie mógł być obojętny na jego śmierć. zaczął myśleć o tym niewidzialnym świecie, do którego on poszedł i do którego ja też będę musiał pewnego dnia pójść. Nie będąc w stanie skoncentrować się na matematyce, wziął swoją Biblię, uważając, że rozważania religijne pasują do tego bardzo poważnego czasu. Zaczął czytać Księgę Dziejów Apostolskich, rozważać naukę apostołów, przypominać sobie to, co mówi mu jego ojciec, jego ewangeliczni przyjaciele. W tej samej nocy, prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu, zaczął modlić się gotową formułą modlitewną, w której podziękował Bogu za posłanie Chrystusa na świat, ale jak twierdzi, chociaż modlił się o przebaczenie, to miał bardzo małe poczucie swojej własnej grzeszności. A jednak zaczął uważać się za człowieka religijnego. Od tego czasu zacząłem czytać Biblię, nie byłem jeszcze oświecony, powiedziałem modlitwę lub dwie, raczej obawiając się jakiejś wyższej mocy niż z jakiegokolwiek innego powodu. Ale wkrótce zacząłem zwracać baczniejszą uwagę na słowa naszego Zbawiciela w Nowym Testamencie i pochłaniać je z przyjemnością. Znalazł tam ofertę miłosierdzia i przebaczenia, daną darmo, i chwycił Zbawiciela za jego słowo. Henry Martyn stał się Synem Bożym. Bóg, który wcześniej był tylko koncepcją dla niego, stał się realny. I Martin zaczął nazywać go ojcem, zaczął się modlić, cieszyć się z modlitwy i poddawać się z radością woli Bożej. Od tego czasu Bóg stopniowo przejmował kontrolę nad Henry Martinem, nad jego charakterem, nad jego zdolnościami, jego całym życiem. To wszystko zostało doprowadzone do nowego związku z Bogiem. On nie przestał być Henry Martinem, dalej miał silne uczucia, wspaniały umysł, pewne napięcie nerwowe, bardzo zajęte życie. To wszystko ciągle można było rozpoznać, ale już w nowym świetle, skierowane do nowego celu. Był to prawdziwie Henry Martin, ale Henry Martin narodzony na nowo. W tym czasie w Cambridge człowiekiem najbardziej kochanym i najbardziej nienawidzonym był Charles Simeon, wikariusz Kościoła Świętej Trójcy w latach 1782-1836. Był on człowiekiem Ewangelii, nie szedł na kompromisy. Młodzi, dowcipni studenci naśmiewali się z niego, przychodzili do kościoła, żeby sobie z niego pożartować. Ale byli też inni, którzy cenili go za jego pozbawione strachu i zrównoważone głoszenie Ewangelii Apostolskiej. I przez całą jego długą karierę zawsze była pewna znacząca grupa tak zwanych symeonitów, studentów chrześcijańskich, którzy patrzyli na tego wiodącego głosiciela wiary i oczekiwali jego wskazówek i pomocy. Pomiędzy nimi również znalazł się ten znakomity matematyk z kolegium świętego Jana. Nowa wiara nie przeszkadzała Martinowi w jego studiach. Martin Simeon zawsze zalecał, żeby ciężko pracować, a Martin w dalszym ciągu był zainteresowany nauką. Jednak zauważył, że to oddanie nauce powoduje, że nie robi postępów w życiu duchowym. Zaczął zazdrościć rolnikowi i tkaczowi, którzy mogą być całkowicie zajęci myślami religijnymi, nawet podczas gdy ciężko pracują. Jednakże fakty z jego życia zdają się potwierdzać, że było to tylko nadmierne samopotępienie kogoś, kto był naprawdę pokorny. Skończył tę matematykę, otrzymał dyplom. W roku 1801 dużo czasu spędzał na samodzielnej modlitwie. Modlił się do Boga. Jest taki opis w 1802 roku. Czytam z jego dziennika. Był to bardzo piękny dzień. Słońce świeciło na każdy przedmiot wokół mnie, a lekki wiatr od morza łagodził gorącość powietrza. Czułem się szczęśliwy, patrząc na ten widok, i byłem uderzony pięknem stworzenia i dobrocią Boga, który uczynił to stworzenie. W tym czasie zaczął też głębiej odkrywać głębsze objawienie Boga w Biblii. Zaczął rozważać Księgę Izajasza. Inni wyśmiewali się z niego, uważali, że przesadza. Ten kaznodzieja Simeon, poza namawianiem ludzi, aby weszli w służbę duchowną, był bardzo zainteresowany pracą misyjną, szczególnie w Indiach i na wschodzie. Charles Grant z Kompanii Wschodnioindyjskiej zobowiązał Simeona do tego, żeby wynajdywał kapelanów dla Indii. Indie wtedy były pod panowaniem brytyjskim. I przez jego ciągłe przedstawianie tej potrzeby duża liczba jego młodych naśladowców w końcu popłynęła na wschód. Martin też nie mógł być głuchy na takie apele ze strony swego umiłowanego przywódcy. Był to szczególny okres w Kościele, przynajmniej w jego części ewangelicznej. Było poruszenie i obudzenie się do odpowiedzialności misyjnej. Pożeglowanie Winiama Kareya do Indii w roku 1793 jest ogólnie uważane za początek nowoczesnego ruchu misyjnego. Zaczęły się tworzyć pierwsze towarzystwa misyjne, chociaż Kościelne Towarzystwo Misyjne założone w 1799 roku musiało poczekać aż do roku 1813, zanim w swoich księgach mogło zapisać pierwszego angielskiego misjonarza. Do serca Martina weszła troska o tych tak długo zaniedbywanych pogan. Zaczął czytać żywoty i poglądy misjonarzy i raporty różnych towarzystw misyjnych, a Simeon zachęcał go do kontynuowania tego zainteresowania. Od roku 1802 jego dziennik i listy są pełne myśli o wschodzie. Szczególnie zwraca uwagę na Chiny. Cytat z dziennika. Czytałem książkę Ambasada w Chinach George'a Stauntona i byłem przekonany o tym, że jest właściwe bycie posłanym tam. Modliłem się, aby był posłany do Chin i cieszyłem się tą myślą o chwalebnym dniu, kiedy Chrystus będzie uwielbiony na ziemi. Ale prawdopodobnie największą siłą, która wypychała Martina do myślenia o służbie misyjnej, było odkrycie jesienią 1820 roku dziennika Davida Brainarda. Nikt, kto czytał dzienniki Brainarda i Martina, nie może nie być zdziwiony wpływem, jaki Brainard miał na niego. Obaj byli pełni tego samego pragnienia, bliższej społeczności z Bogiem. Obaj byli pełni tych samych bitew przeciwko skażonej i samolubnej naturze, tego samego zachwycenia modlitwą. Brainard, tak jak Martin, był słabego zdrowia i miał naturalną tendencję do depresji. Tak jak Martin, podczas swoich studiów poznał Boga i to przekształciło całe jego życie. Dało mu miłość do dusz ludzkich, której nic nie mogło ugasić. Modlił się, pościł, kochał i pracował. I Bóg posłał tego delikatnego sługę na okropne i wyjące pustynie, aby głosił Słowo Boże Indianom w Ameryce. Tutaj w ciągłym braku komfortu i w cierpieniu on modlił się i głosił i miał ten przywilej, że zobaczył wielkie dzieło Boże w nawróceniu wielu Indian do ich Stwórcy. Ale było to zbyt dużo dla jego słabej kondycji fizycznej i w wieku 29 lat on, tak jak Martin, zmarł na gruźlicę. Nazwisko Brainarda ciągle powraca w dzienniku Martina. Odczuwam, że moje serce jest przywiązane do tego drogiego człowieka i prawdziwie raduję się myślą o spotkaniu go w niebie. Chciałbym być taki jak on, zapomnieć świat i być ogarniętym pragnieniem uwielbienia Boga. To pragnienie zostało spełnione, gdyż zarówno w charakterze, jak i w doświadczeniu Martin bardziej niż ktokolwiek stał się kopią Brainarda. Jak często życie jednego sługi Bożego zainspirowało kogoś innego. Idea pracy misyjnej nie była popularna wśród przyjaciół Martina. Dla jego kolegów z Cambridge było to czyste szaleństwo. Uważali to za najbardziej niewłaściwe, aby opuścić uniwersytet po to, żeby głosić nieświadomym poganom. Nawet pośród jego przyjaciół chrześcijańskich nie wszyscy byli zachwyceni ideą pracy misyjnej. Niektórzy, wychowani jako nadzwyczajni kalwiniści, ci, którzy oskarżali też Kareya o entuzjazm, gdyż myślał, że Bóg potrzebuje jego pomocy w nawróceniu pogan. Jeszcze bardziej ważne były zastrzeżenia jego siostry, Salmi. Ona nie sprzeciwiała się pracy misyjnej jako takiej, ale odczuwała, że jej brat nie nadaje się do tego, ponieważ brakuje mu duchowego doświadczenia. I wiernie mu to powiedziała. Ale Pan pracował nad nim i ciągle pobudzał jego serce, żeby dalej o tym myślał. Normalną drogą w tamtym czasie było uzyskanie ordynacji, stanie się duchownym. Martin ubiegał się o to. W owym czasie duchownym często stawali się synowie bogatych właścicieli ziemskich, którzy utrzymywali kościoły. Była to wygodna posada. Można było sobie spokojnie żyć, powiedzieć kazanie raz w niedzielę. Jest dobry dochód. Martin był zdziwiony tym towarzystwem i ich niepoważnym podejściem. Zaczął ich napominać, z niewielkim skutkiem, nie chcieli go słuchać. Został mianowany duchownym i zaczął pomagać kaznodziei temu Symeonowi, który wcześniej był jego nauczycielem już. W roku 1804 napisał: jak dotąd, na ile wiem, Bogu nie upodobało się jeszcze, aby obudzić chociaż jedną duszę przeze mnie, czy to przez służbę publiczną, czy prywatną, hańba mi. Później były takie osoby, ale ogólnie rzecz biorąc nie zobaczył zbyt wielu owoców ze swojej pracy. Ale to nie spowodowało, żeby zmienił to, co otrzymał nakaz głoszenia Ewangelii. Nie mógł odpocząć. Jego dziennik dosyć często wymienia strażnika pod opisanego w księdze Ezechiela w 3 rozdziale, na którego Bóg włożył odpowiedzialność za śmierć tych, których zaniedbał ostrzec. Nie miał wątpliwości o beznadziejnej i zgubionej, o beznadziejnym i zgubionym stanie tych, którzy umierają bez Chrystusa. I Bóg zlecił mu, aby głosił im, zanim będzie za późno. Oby się Panu upodobało ustalić to w moim umyśle, napisał, że jestem pośród umierających dusz, które zmierzają do piekła. Jak okrutne, jak niepobożne jest pozwolenie bratu, aby zginął przez brak ostrzeżenia. To mu wystarczyło i nawet jego miłość do książek nie mogła powstrzymywać go od tego obowiązku. Głoszenie kazań jednak okazało się dla niego trudne. Nie wynikało to z braku materiału, jego nieustanne badanie Biblii i pragnienie ogłaszania dobrej nowiny o zbawieniu dawało mu dosyć myśli. Ale przyjaciele powiedzieli mu, że mówi ponad głowami swoich słuchaczy. Nadawał jak gdyby na innej fali. W tym czasie również odwiedzał ludzi prywatnie, chodził do nich, nauczał. Wpływ Symeona i jego własne przekonanie o Bożym powołaniu na wschód były odpowiedzialne za jego nowe zainteresowanie, które później stało się centrum jego pracy. Była to miłość do języków. Miłość nie jest tu zbyt silnym słowem, gdyż z niechęcią odrywał się od gramatyki języka Bengali, aby napisać kazanie. I musiał napominać sam siebie, że traci cenny czas zaangażowany w arabską gramatykę. Powiedziano o nim, że czytał książki do gramatyki, tak jak inni ludzie czytali powieści. Chociaż już był biegły w hebrajskim, w greckim i w łacinie, teraz z gorliwością pochłaniał język hindustani, bengali, perski i arabski. A później ta lista stała się dłuższa. Warte wzmianki jest cytat z jego listu, który napisał z Kaunpo w 1809 roku. Jest książka wydana przez Hirkara Press, która nazywa się Wyrazy pochodne z języka celtyckiego. Chciałbym ją kupić. Również gramatyki i słowniki wszystkich języków na ziemi. Mam jedną czy dwie książki na temat łaciny, greki, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, flamandzkiego, hebrajskiego, rabinistycznego hebrajskiego, chaldejskiego, syryjskiego, etiopskiego, samarytańskiego, arabskiego, perskiego, sanskrytu, bengali i hindustani. Aż do jego ostatnich podróży do Persji, filologia porównawcza i problemy tłumaczenia, rzeczy, których zwykły śmiertelnik obawia się i unika, były jego ulubionymi metodami odprężenia. Tak zajęły jego umysł, że musiał prosić Boga, aby go to nie odciągało od modlitwy. Wygląda jednak na to, że znajdował również czas na inne czytanie. Jego dziennik i listy mówią o apologetach chrześcijańskich, Butlerze i Paleju, o wyznaniach Augustyna, o księgach Williama Lloyd, biskupa Hopkinsa, a szczególnie o tym purytanie narodzonym poza swoim czasem, Jonathanie Edwardsie. Jednocześnie gorliwie czytał wszystką literaturę misyjną, którą mógł dostać w swoje ręce, szczególnie doktora Van der Kampa, którego potem spotkał w Cape Town, a ponad wszystko, jak zawsze, Davida Brainarda. Zgłosił się do Towarzystwa Misji w Afryce i na Wschodzie w roku 1802 i wysłali go do Indii jako kapelana. Jedną z takich rzeczy, która też na niego wpłynęła, była wizyta Jana Newtona, Johna Newtona. To jest człowiek, który jest autorem hymnu Amazing Grace, łaska, cudowna Boża łaska. On był handlarzem niewolników i kiedyś po prostu statek, którym płynął, padł w sztorm. I tam już prawie, że był utonęli, on modlił się do Pana i Pan zachował jego życie. Ten człowiek się nawrócił i jest właśnie autorem tego hymnu. Potem został kaznodziejem ewangelicznym. Ten Newton go odwiedził. I kiedy skarżył się Newtonowi, że być może nie zobaczy zbyt wiele owoców, to usłyszał w odpowiedzi, że powinien mieć bardzo dobry wzrok, żeby go zobaczyć. Kiedy mówił o sprzeciwie, o opozycji, z którą prawdopodobnie się spotkał, usłyszał, że prawdopodobnie szatan nie będzie go lubił za to, co on ma zamiar zrobić. Potem Newton modlił się razem z nim. Latem w 1805 roku wrócił po raz ostatni do Cambridge, aby pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi i parafianami. Następnie pojechał do Indii. W międzyczasie pojawia się historia kobiety, w której się zakochał, Lidii. Lidia była zaręczona z jakimś miejscowym urzędnikiem, ale kiedy uwierzyła w Chrystusa i odkryła, że jej narzeczony nie jest zainteresowany wiarą, zerwała zaręczyny. Wtedy w 804 roku ten urzędnik zaręczył się z inną kobietą, ale zanim się ożenił, co odkładał aż do 1810 roku, Lidia uważała, że musi pozostać wolna od innych zobowiązań. Tak więc przez ten nierozsądny skrupuł sumienia wiele nieszczęścia przyszło w życiu Martina i jej własnym. Lidia była gorliwą chrześcijanką, uczestniczyła w lokalnym zborze metodystów, odwiedzała chorych i biednych w sąsiedztwie, aby przynieść im praktyczną pomoc i modlić się i czytać Biblię z nimi. Kochał ją, ale niestety jej matka była przeciwna temu. Lidia poddała się woli swojej matki, chociaż też go kochała, i pojechał do tych Indii i nie pobrali się nigdy, pomimo że zaproponował jej ślub, ale matka nacisnęła i dziewczyna była poddana woli matki, także został sam, a on tę miłość z kolei traktował jako coś, co mu też by przeszkadzało potencjalnie w pracy misyjnej, więc nawet nazywał ją czasami bałwochwalstwem i nie był tego tak do końca pewny. Wzywała praca dla Pana, w związku z czym wyjechał i nie pobrali się. Teraz płynie do Indii. Podróże morskie w 1805 roku były w najlepszym razie uciążliwym i niewygodnym zajęciem, a w najgorszym były niebezpieczne albo nawet tragiczne. Sztormy i choroby były czymś zwykłym i jednocześnie były bitwy morskie. Musiał, płynąc do Indii, spędzić pewien czas w południowej Afryce. W maju 1806 roku dopłynął do Kalkuty. Tam został kapelanem żołnierzy. Trudno było sobie wyobrazić kogoś bardziej niedopasowanego do swojej parafii, a parafię mniej otwartą na chrześcijańską służbę. Niezależnie od tego, jak ciężko pracował, by uprościć swoje kazania, ciągle mu mówiono, że mówi rzeczy zbyt wyniosłe. Prawie że nie mówili w tym samym języku. A oficerowie, którzy mogli zrozumieć to, co mówił, nie zgadzali się z tym. Powiedzieli, że nie będą przychodzić, tak wiele będzie mówił o piekle. Mieli ochotę posłuchać jakichś miłych, moralnych kazanek, do których byli przyzwyczajeni. Ale Martin nie był człowiekiem, który by wołał pokój, pokój tam, gdzie nie było pokoju. A w dzień po tym, jak usłyszał ten protest, wybrał sobie za temat kazania tekst: niegodziwi zostaną skierowani do piekła wszystkie narody, które zapominają Boga. Oficerowie pokazali swoje niezadowolenie. Jeden powiedział, że nie podoba mu się myśl o byciu zamkniętym w piekle. Jeszcze inny wykorzystał czas tego kazania do karmienia gęsi. To kazanie jest zachowane do dzisiaj. Nie ma w nim żadnego uniku od otwartego ogłoszenia skażenia naturalnego człowieka. powagi jego buntu przeciw Bogu i konieczności upamiętania, wszystko to jednocześnie jest zrównoważone pełnym ogłoszeniem miłości i miłosierdzia Bożego i gorliwym apelem uciekania przed gniewem, który ma przyjść. Martin obawiał się ludzi, ale może nawet bardziej niż od czasu, gdy Bóg go powołał do służby, ale pokonał ten strach. Kapitan pozwolił mu mieć tylko jedno nabożeństwo w niedzielę, ale Martin nie ograniczył w ten sposób swojej pracy. Zawsze był pomiędzy ludźmi, szorstkimi, zatwardziałymi, starymi marynarzami i żołnierzami, młodymi rekrutami, a nawet kobietami, które były skazane za różne przestępstwa i zesłane do Botany Bay. Oni mieli wcale nie większe upodobanie w jego nauczaniu niż oficerowie, ale byli bardziej wulgarni w swoich szyderstwach. Ich bluźnierstwa bardzo raziły młodego kaznodzieję, ale ze zdesperowanym sercem napominał ich i często ich reakcja zdumiewała go. Zazwyczaj jednak była ono krótkotrwała i chociaż ten statek stał się znany w całej flocie jako bardzo modlący się statek, to jednak to określenie wskazuje bardziej na całkowitą bezbożność reszty floty niż na jakiekolwiek duże ulepszenia w parafianach Martina. Kiedykolwiek Martin pracował wśród Europejczyków, wszędzie spotykał się z tą samą odpowiedzią, szyderczym odrzuceniem jego nowiny przez znakomitą większość. Ale była mała grupka ludzi, którzy często w sekrecie przychodzili, aby posłuchać więcej. 5 osób spotykało się w jego kajucie na codzienne oddawanie czci Bogu, często wyszydzeni za to, że śpiewali te hymny, często nielubiani przez innych. Chociaż jego przesłanie było nielubiane, jednak nie mogli zaprzeczyć jego szczerej miłości do ludzi w jego parafii. To właśnie miłość do tych bluźniących marynarzy utrzymywała go stale zajętym, starał się obudzić ich sumienia. Taka miłość nie jest uznawana łatwo przez ludzi tego świata, ale nie mogli pominąć jego niesamolubnej troski o chorych i umierających, których zawsze było pod dostatkiem na statkach wojennych w tamtym czasie. Od kapitana, który zmarł po drodze do południowej Afryki, do chłopca pokładowego. Wszyscy byli otoczeni jego nieustanną opieką i tylko kiedy Martin sam zachorował na dezynterię, został zmuszony, aby przestać. Wyobraźcie sobie zapach potu i brud, smród i nieznośne gorące niższych pokładów i tego absolwenta Cambridge w jego nienagannie czystym, czarnym ubraniu, przechodzącego od hamaka do hamaka, od chorego chłopca do umierającego mężczyzny, z pożywieniem i lekarstwami i zawsze ze Słowem Bożym. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś takiego, ani oni, ani ich oficerowie. Więc spisali go na straty jako szalonego entuzjastę. Dla Martina, podobnie jak reszta jego służby, był to element, którego się często obawiał. Czuł, że nie nadaje się do tego. Był też sam cały czas. Czuł, że nie może nic zrobić, żeby wpłynąć na to, żeby ludzie wokół niego zwrócili swoje umysły do potężnej mocy Bożej. Gdy wracał na statek, dopiero co spotkał się z mnichami rzymskokatolickimi. Wysłuchał pochwał Mahometa śpiewanych przez muzułman, którzy wiosłowali jego łódką, oraz próbował przekonać współpasażera do wiary Ewangelii, że nie wystarczy, żeby ludzie byli trzeźwi i uczciwi. Wróciłem do domu i głębokie westchnienia skierowałem do Boga, aby zainterweniował w sprawie swojej Ewangelii, gdyż w ciągu jednej godziny spotkałem 3 szokujące przykłady panowania i mocy diabła w formie papiestwa, oszustwa muzułmańskiego, a na koniec naturalnego człowieka. Nigdy nie odczuwałem tak wyraźnie, jakim to niczym jestem. Wszystkie moje wyraźne argumenty do niczego się nie nadawały, dopóki Pan nie wyciągnął swojej ręki, ja mówiłem do kamieni. A jednak w żaden sposób nie byłem zniechęcony. Widziałem tylko konieczność zależności od Boga. Tak więc Bóg uczył swego sługę w praktyce prawdy jego teologicznych wierzeń i potrzeby suwerennej mocy Bożej, aby doprowadziła ludzi do niego samego. To stało się dla niego drogocenną rzeczywistością. A jednak jego celem były Indie i Martin nigdy o tym nie zapomniał. Modlił się nieustannie do Boga, aby okazał swoją moc w nawróceniu wschodnich narodów i odczuwał, że jego modlitwy zostały wysłuchane. Ciągle przygotowywał się do tej pracy, studiując gramatykę Hindustani i rozmawiając z muzułmanami. Starał się nauczyć codziennego, powszechnego języka. To było już nie do przyjęcia dla niektórych z oficerów. Wykształcony Anglik, rozmawiający z tymi czarnochami, musiał być szalony. Ale Martina nie można było od tego odbić, nawet na to nie zwrócił uwagi. Był zbyt zatroskany nauczeniem się języka, a przez to pozyskaniem dusz tych muzułmanów. W końcu zobaczyli Ceylon i wkrótce dotarli do Madrasu. Martin wkrótce szybko oddalił się od Towarzystwa Europejczyków do wioski indyjskiej, ale specjalnie nie był ucieszony z tego doświadczenia. Wszystko wokół miało wygląd zniszczenia. Byłem zdesperowany, myśląc o mojej przyszłej pracy tutaj. Jednak chcę i mam nadzieję przez łaskę spędzić pośród nich moje dni. Jeśli w jakikolwiek sposób ci biedni ludzie mogli być przyprowadzeni do Boga, widok mężczyzn, kobiet i dzieci, wszystkich bałwochwalców, powoduje, że zdragam się. Wygląda na to, jakby było to królestwo księcia ciemności. Wędrując dalej wzdłuż wybrzeża, minęli wielką pagodę boga Jagannath, która była wykorzystywana do oddawania czci bogom ciemności. Biedne Indie wzniosły tutaj pomnik swojej hańby, ten duży budynek na wybrzeżu. Tutaj pogaństwo patrzyło się w stronę tych, którzy przybywali do tej ziemi. Ta scena była kolejnym przykładem tego wielkiej ciemności, którą diabeł pokrył cały kraj. Z takimi myślami Martin zbliżał się do Kalkuty, a jednocześnie coraz bardziej wzrastało jego zaufanie do mocy Bożej. Jakże łatwo dla Boga jest, aby to wykonać, i to się stanie w właściwym czasie. I nawet jeśli nie zobaczę nigdy, że ktoś z Hindusów będzie nawrócony, Bóg może przez moją cierpliwość i wytrwałość w pracy zachęcić przyszłych misjonarzy. Nie wiedział wtedy jeszcze, jak dokładnie to, co pisze, podsumuje cel Boży jego krótkiej pracy w Indiach. 16 maja 1806 roku pożeglował do najbardziej na zachód oddalonej części delty Gangesu, do Kalkuty. W tym czasie jedynym typem Europejczyka znanym dla ludzi Bengali był urzędnik Kompanii Wschodnioindyjskiej, który zarabiał tak szybko, jak tylko mógł, pieniądze, awansował w tej kompanii i jeśli nie powrócił do Anglii, aby roztrwonić swoją fortunę, to osiedlał się w Indiach otoczony wielką gromadą miejscowych sług i prowadził życie luksusowego znudzenia. Człowiek, który nie miał żadnej wiary, prawie wcale moralności, był cholerykiem, miał dużo pieniędzy. Człowiek, dla którego Hindus był po prostu jak ręcznik. Mógł być używany do różnych rzeczy, a potem zignorowany. W 1786 roku jednak przybył też inny przedstawiciel narodu angielskiego, David Brown, duchowny z Yorkshire. Zajął się tam sierocińcem i wkrótce stał się duchownym Europejczyków, którzy tam mieszkali. Do niego potem dołączył Claudius Buchanan i powstał kościół świętego Jana. W tym czasie też przyjechał do Indii pionier Ewangelii William Carey. W 1793 roku wkrótce dołączyli do niego inni Marshman i Ward. Ale cel Boży do zaniesienia Ewangelii Hindusom nie był celem kampanii wschodnioindyjskiej. Kompania Wschodnioindyjska to była taka wielka firma odpowiedzialna za eksploatację bogactw naturalnych, między innymi też